Bóg troszczy się o nas i naszą przyszłość częściej i dłużej, niż potrafimy sobie to wyobrazić. Teksty Starego Testamentu zapewniają i przygotowują wszystkich na przyjście Mesjasza. W Nowym Testamencie Chrystus zapowiada i przygotowuje nas do przyjęcia Ducha Świętego. Bóg myśli o nas i wyprzedza historię, planując, układając wydarzenia tak, by służyły tej historii. Nie tylko poprzez wieki Bóg realizuje historię zbawienia człowieka, ale także w bardzo konkretnych sytuacjach. Przyjście Chrystusa w człowieczeństwie też przygotował kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat wcześniej. Przygotował przez Annę i Joachima, rodzinę Maryi i wreszcie przygotował także przez nią do tej bardzo szczególnej misji. Oczywiście wszyscy oni, wszyscy ci, którzy uczestniczą w tym wielkim planie, odpowiadali Panu Bogu tak, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy ojciec Piotr zapraszał mnie na tę uroczystość, to powiedziałem do niego: o naszej Maryi mam wam mówić? I się trochę obruszył, że to nie jest nasza Maryja. I rzeczywiście tak jest. Bo niepokalana jest całego Kościoła i nie przypominam sobie żadnego zgromadzenia zakonnego, które by nie miało szczególnej czci do Najświętszej Maryi Panny. Choć nie ukrywam, że w naszej tradycji salezjańskiej można całą litanię wyliczyć rzeczy, które rozpoczęły się 8 grudnia albo dokonały się całkiem przypadkiem, niby przypadkiem 8 grudnia. Madonna w jakiś szczególny sposób pilnuje swoich rzeczy również przez tę wybraną datę. Nawet dla nas wspominamy w tym roku w Adwencie świętego Józefa, który został ogłoszony patronem Kościoła 8 grudnia. Pierwszy Sobór Watykański rozpoczął się 8 grudnia, drugi zakończył się 8 grudnia. Ten dzień jest szczególny, mimo że wydaje się jakoś wciśnięty w Adwent, ale wspominanie niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, mimo że dogmat ten jest dopiero od 1854 roku, możemy zobaczyć, że w całej historii jest jakby umieszczone aż nie do rozpoznania, jak często i jak mocno. Biblia nie podaje bezpośrednio takiego tytułu Maryi i wprost nie stwierdza tej prawdy. Nie odnajdziemy takiego stwierdzenia jakby napisanego literalnie w Piśmie Świętym. To pozdrowienie skierowane do Maryi z Ewangelii świętego Łukasza uważamy za jedną z najważniejszych wskazówek do tego dogmatu, o którym dziś mówimy, o którym dziś słyszymy. Według większości tłumaczeń brzmi ono: bądź pozdrowiona Maryjo, pełna łaski. W takiej formie stało się częścią takiej ukochanej modlitwy, myślę, wszystkich katolików, nie tylko w tym kraju, i wołamy: zdrowaś Maryjo, pełna łaski. W Nazarecie Maryja zostaje nazwana przez anioła pełną łaski. Jan Paweł II 8 grudnia 1999 roku tak to komentuje. W tych słowach zawiera się jeszcze jej szczególne przeznaczenie, ale także w szerszym sensie przeznaczenie każdego człowieka, pełnia łaski. Pełnia łaski, która dla Maryi jest punktem wyjścia, dla wszystkich ludzi stanowi cel. Jak bowiem stwierdza apostoł Paweł, kontynuuje Jan Paweł II, Bóg stworzył nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Dlatego napełnił nas błogosławieństwem, zanim przyszliśmy na świat, i zostawił swojego Syna, aby nas odkupił od grzechu. A Maryja jest arcydziełem tego zbawczego wysiłku. Ona cała jest piękna, cała jest święta. Historia tego dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny jest dosyć długa. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa teologowie używali takiego sformułowania, czy wskazywali na szczególną rolę Maryi. Ojcowie Kościoła najczęściej nazywali ją właśnie czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w Kościele łacińskim ustanowiono już święto poczęcia Maryi. Później na chwilę jakby zostało to zatrzymane przez teologów, którzy zaczęli rozważać, czy ten dogmat nie będzie się kłócił z dogmatem o grzechu pierworodnym, który jest powszechny dla każdego człowieka. No i trzeba było, żeby wreszcie w XIII wieku Duns Scot, mądry człowiek, rozwikłał to i powiedział, wszystko się zgadza, wszyscy jesteśmy dotknięci tym grzechem, ale Chrystus w swojej mocy odkupieńczej może nas z niego uwolnić, a Maryję uwolnił jakby w sposób pierwotny, wcześniej. Stąd będziemy w tej liturgii słyszeli w modlitwach, że dokonuje się to właśnie za tym działaniem, jakby uprzedzająco, zanim ona się narodziła. No i wreszcie przychodzi rok 1477, kiedy papież Sykstus IV ustanawia to święto niepokalanego poczęcia dla Rzymu i potem zaczęto je obchodzić w całym kościele. W 1849 roku Ojciec Święty, patrząc na ten kult w całym kościele, rozpisał takie pytanie do wszystkich biskupów, kapłanów, świeckich. Jak myślą, czy ten kult jest tak powszechny, czy wszyscy go podzielamy? I odpowiedź była bardzo czytelna. Przy głosowaniu, czy ta prawda jest, powinna być dogmatem, 546 biskupów wyraziło się za, tylko 56 było przeciw. To jest pewien obraz, jak postrzegaliśmy Najświętszą Marię Pannę poprzez wieki i jednocześnie zobaczcie, w jaki sposób Kościół żyje w historii, że nie dokonują się te rzeczy tak sobie, szybko, ale że trwają i trwają, aż dochodzimy do pełnej prawdy, do zrozumienia tej prawdy w pełni. Wtedy można ją dopiero ogłosić. I stąd przyszedł ten 8 grudnia 1854 roku, kiedy Ojciec Święty specjalną bullą ogłosił, iż Najświętsza Maria Panna od pierwszej chwili swojego poczęcia mocą szczególnej łaski i przywileju Wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. I to jest prawda objawiona przez Boga i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Zacytowałem dosłownie ten dogmat, bo czasami jak słyszymy słowo dogmat, to wydaje się, że jest to nie wiadomo jak gruba książka, nie wiadomo jak wielkie opisy. To jest raptem dwa zdania, które mówią wprost, co Kościół zdefiniował. I w tym momencie trzeba byłoby przywołać coś, co w każdym polskim kościele jest obecne, a przypuszczam w tej świątyni w 100%. Mianowicie medalik. Medalik, który większość z nas nosi na swojej piersi. Opisywała go młoda francuska zakonnica w przyszłości, święta Katarzyna, która widziała dwa razy takie doświadczenie. Raz to był listopad i potem powtórzyło się to jeszcze raz w lipcu w 1830 roku, kiedy dostrzegła wizerunek Maryi Niepokalanej, tak jak ją dostrzegamy, w pięknych, jedwabistych szatach, stojącej na kuli ziemskiej, chociaż ona wyraźnie mówi, że widzi jej tylko pół, z pięknym pierścieniem na palcu, z którego wytryskają promienie i ona czyta wyraźnie ten znak, że jest to łaska, że są to dobrodziejstwa, którymi stajemy się uczestnikami. I kiedy widziała to cudowne zjawisko i zachwycała się nim, ten medalik się odwrócił i zobaczyła tam literę M z krzyżykiem i dwa serca, jedno ubrane w koronę, drugie przebite mieczem. Kiedy to wyszło na światło dzienne, kiedy zaczęto propagować ten medalik, to w ciągu pierwszych 10 lat rozdano go 100 milionów. Stąd być może dlatego on jest tak bardzo powszechny. Stąd gość chyba w każdym, na pewno w każdym polskim domu, jeśli nie u każdego z nas. Warto to zobaczyć. Każdemu człowiekowi, niezależnie od warunków jego życia, niepokalana przypomina, że Bóg miłuje go jako osobę bardzo wybraną, bardzo, bardzo konkretną, że pragnie jedynie jego dobra i wspomaga go nieustannie, realizując swój zamysł łaski i miłosierdzia, którego zwieńczeniem była odkupieńcza ofiara Chrystusa. To również fragment z rozważania na Anioł Pański Ojca Świętego. Bóg zaprasza nas, byśmy byli pełnymi łaski w codziennym życiu, byśmy uczestniczyli w tym planie Bożego zbawienia od tak dawna przygotowanym, można powiedzieć od samego początku, w tym planie, który dokonuje się w życiu każdego z nas, w życiu każdej naszej rodziny. Kiedy podejmujemy decyzje, kiedy dajemy świadectwo, kiedy wreszcie staramy się, by również nasze życie było dotknięte przez te łaski, które docierają do nas bardzo często za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Maryjo niepokalanie poczęta, bądź nam bliska i nieustannie wstawiaj się za nami. Amen.